Co w kocie piszczy?
Dżingiel wesoły, a temat dzisiaj bardzo poważny. Z nami już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka zwierząt, technik weterynarii, dietetyk i znawczyni kotów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ten listopad, początek listopada, to jest taki czas, kiedy często w mediach właśnie temat odchodzenia jest poruszany. Także mówi się o odchodzeniu zwierząt, ale ja sobie pomyślałam, że właściwie nigdy nie ma dobrego momentu, żeby nad tym tematem pochylić się. Zaproponowałam pani, żebyśmy właśnie porozmawiały o takim naszym podejściu do odchodzenia zwierząt.
To prawda, że to jest zawsze trudne zagadnienie i wydaje mi się, że nie da się na to przygotować. To znaczy, jeżeli ktoś naprawdę czuje głęboką więź ze swoim przyjacielem zwierzęcym, niezależnie od tego, czy to będzie kot, pies, czy koń, czy jakieś inne zwierzę, z którym jesteśmy bardzo mocno zżyci, no to tak samo jak ze śmiercią bliskiej osoby, tak? Jeżeli umiera ktoś, kto jest dla nas ważny, no to nie jesteśmy w stanie jakby uniknąć pewnych emocji, które są z tym związane. Takiej osoby, czy to ludzkiej, czy pozaludzkiej, będzie nam brakować, będziemy za tym kimś tęsknić, będziemy odczuwać żal z powodu tej straty. I no, myślę, że nie da się na to jakby znieczulić. Ale może to dobrze, bo może właśnie to, że się nie znieczulamy na takie kwestie, jest w pewnym stopniu dowodem naszego człowieczeństwa.
Często słyszę, że zwierzęta żyją za krótko. Nawet niedawno miałyśmy z moją przyjaciółką taką rozmowę na temat właśnie tego, że jesteśmy obie opiekunkami psów. Dlaczego one tak krótko żyją? A z drugiej strony, my i tak w tym krótkim czasie, tak, bo 10-15 lat, w przypadku kotów to jest dłużej, my przez ten czas tak mocno nawiązujemy więzi, tak silne więzi z naszymi zwierzakami, że ta kwestia lat chyba nie ma w ogóle znaczenia. Czy pies żył 7 lat, czy 15, czy kot żył 11 lat, nie ma znaczenia, prawda?
Tak, też mi się tak wydaje, że ten czas zawsze jest za krótki. I oczywiście im bardziej jesteśmy zżyci z jakimś zwierzakiem, tym no, bardziej będziemy odczuwać też jego utratę. Ja zresztą no, ze względu na swoje czy działania zawodowe, czy czas, kiedy działałam w fundacji, to też doświadczałam różnego rodzaju strat w swoim otoczeniu, ale te zwierzaki, które no, opuściły tutaj ten nasz świat ludzki i ten żywy, to najczęściej były w moim przypadku takie zwierzęta, którym ja się oczywiście opiekowałam, którymi się zajmowałam, ale dopiero w zeszłym roku tak naprawdę pierwszy raz doświadczyłam śmierci swojego zwierzaka, czyli naszego najstarszego kota rodzinnego. I pomimo tego, że no, wiedziałyśmy z mamą, że no, nie możemy tego zatrzymać, tak, bo no, śmierć jest czymś niepowstrzymywalnym, pomimo tego, że wiedziałyśmy też, że no, nastąpi to w jakimś tam niedługim czasie, to jednak no, w momencie, kiedy już doszło do tego, do tej chwili, to zupełnie nie byłyśmy na to przygotowane. I te 19,5 roku, które gruby z nami spędził, to wydawało się po prostu takim momentem. Tak jakby on dosłownie przed chwilą do tego domu przyszedł, a tutaj już się musimy żegnać.
Fenomenem tego zachowania zwierząt wobec nas jest to, że te zachowania są niezwykle szczere. I te zwierzęta nas, kiedy się do nas przekonają, one nas po prostu nigdy nie opuszczają.
Tak, i tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę na właśnie jedną bardzo istotną rzecz. Przeczytałam ostatnio taki bardzo poruszający wpis, który się pojawił na Facebooku i krąży po tym Facebooku od jakiegoś czasu. A propos właśnie tego, że zwierzęta nigdy nas nie opuszczają, ale my je opuszczamy. To była taka takie spostrzeżenie napisane przez lekarza weterynarii, czy lekarkę, już nie pamiętam, czy to była kobieta, czy mężczyzna, nie ma to znaczenia, ważny był przekaz. To była taka refleksja pisana z punktu widzenia lekarza, który uczestniczy w eutanazji zwierząt śmiertelnie chorych, zwierząt bardzo starych, takich, którym już nie da się pomóc. I zauważa to, jak bardzo te zwierzęta w tych ostatnich chwilach potrzebują swojego człowieka, a niestety nie wszyscy są na to gotowi. Ja nigdy nie opuściłam żadnego swojego zwierzaka, czy takiego właśnie mojego, czy takiego, którym po prostu się opiekowałam. Nigdy nie zostawiłam go po prostu w gabinecie czy w lecznicy, mówiąc, że już nie mam siły, czy nie chcę towarzyszyć mu w tej ostatniej wędrówce. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że zwierzę nas potrzebuje do samego końca. Ja wiem, że to jest trudne, ja wiem, że to jest bolesne, że no dla nas to jest straszne, bo nam umiera kawałek świata, dosłownie. Ale jesteśmy to winni tym naszym przyjaciołom, żeby być z nimi do samego końca. I myślę, że warto o tym mówić, pomimo tego, że jest to trudne i bolesne.
Znam niezwykłą osobę, Joannę, która stworzyła tutaj pod Zieloną Górą takie staruszkowo właśnie dla tych psów bardzo chorych, niechcianych i starszych. I kiedyś wspólnie była bohaterką mojego reportażu i właśnie opowiadała, że ta śmierć jest bardzo częsta, jest po prostu wpisana w tą opiekę. I można byłoby sobie życzyć właśnie takiej przewodniczki do krainy śmierci, jaką właśnie jest Joasia. Natomiast, tak jak pani powiedziała, nie jest to wcale łatwe. Po prostu ludzie różnie sobie radzą i nie pomyślą o tym, żeby z tym psem zostać do końca, albo po prostu nie są w stanie, bo właśnie, czy gdzieś jest wytłumaczone, czy ktoś nas uczy tego, jak zachować się w momencie, kiedy nasze zwierzę odchodzi?
Ja w ramach swojej działalności zawodowej należę do takiej grupy, ona zrzesza kocich, głównie specjalistów, behawiorystów, nazywa się to Cat Experts. I na stronie Cat Experts właśnie jest taka zakładka poświęcona, nazwijmy to, dobremu umieraniu, jeśli można tak powiedzieć w ogóle. I tutaj założeniem i takim zamiarem osób, które zaczęły tworzyć taką, powiedzmy, kampanię informacyjną, było właśnie przygotowanie opiekuna na zmierzenie się w jakiś sposób z tą chwilą, ale również zwrócenie uwagi na pewne warunki, które dobrze byłoby wtedy stworzyć. Bo tak naprawdę wokół tej śmierci naszych zwierząt jest bardzo wiele pytań, które tak naprawdę nie znajdujemy na nie prostych odpowiedzi. Na przykład, czy lepiej, żeby zwierzę, któremu musimy pomóc odejść, bo cierpi, trafiło w tym celu do lecznicy, czy lepiej, żeby lekarz przyjechał do domu? Czy jeśli w domu są inne zwierzęta, to czy one powinny być przy tej sytuacji, czy nie? W ogóle, na przykład, w lecznicy, do której ja chodzę, i u pań doktor, które opiekują się moimi zwierzętami, jest taka zasada, że jeśli przyjeżdża zwierzę, które jest w bardzo złym stanie, albo na przykład jest już pacjentem tej lecznicy i wiadomo, że to są jego ostatnie dni, i opiekun przyjeżdża i mówi, no moje zwierzę jest już w stanie agonalnym, tak? Już nic dla niego się nie da zrobić. Wszystkie, że tak powiem, procedury lecznicowe zostają zatrzymane i ten zwierzak ma pierwszeństwo. Bo w tym momencie każdy, kto tam przyszedł na szczepienie, po tabletkę na robaki, zważyć psa czy kota albo umówić sobie, nie wiem, czyszczenie zębów, może zaczekać. To zwierzę nie może zaczekać. To zwierzę potrzebuje asysty i pomocy lekarza tu i teraz. I wiem, że są osoby, które się na to oburzają. Bo przecież on już i tak umiera i nie zrobi mu różnicy. Zrobi. Zrobi to, jak zostanie potraktowany, w jakich warunkach będzie to swoje życie kończył, czy będzie się to działo w komforcie i w jaki sposób tak naprawdę zostanie otoczony opieką. Więc myślę, że takie właśnie kampanie, które no, rosną gdzieś od dołu, tak? Od, że tak powiem, wychodzą od potrzeby chwili. Myślę, że one są ważne i warto o nich mówić, warto to pokazywać, bo no może ta opieka około umieraniowa, że tak powiem, tworząc taki trochę taki twór słowny, może ona właśnie też powinna wejść do zakresu standardów medycyny, nawet jeśli w naszym społeczeństwie i w naszym świecie śmierć jest tematem tabu.
Ja doświadczyłam w dwóch gabinetach takiej sytuacji. Z perspektywy też czasu mówię, że to była bardzo dobra sytuacja, taka pozytywna, gdzie osoby, które straciły właśnie zwierzę i to się zdarzyło nagle, miały ten czas po prostu, żeby się z tym zwierzęciem pożegnać. Aha. Nawet jeżeli już to zwierzę nie żyło, odeszło, czy tak to się zdarzyło. I myślę sobie, że to też jest istotne, prawda? Bo nie zawsze możemy sobie to wszystko jakoś zaplanować, czy nie spodziewamy się tego, co się stanie. I dobrze jest, gdyby w lecznicach też panowały takie zwyczaje, bo różnie pewnie ludzie reagują, ale to jest ważna chwila, żeby móc się z tym swoim ukochanym pupilem po prostu pożegnać, pobyć z nim. Też to, co pani powiedziała, no bo wtedy jakiś gabinet czy jakiś fragment korytarza jest wyłączony, żeby też zadbać o to, żeby ta osoba mogła w spokoju z tym swoim pupilem pobyć.
Tak, to jest bardzo takie empatyczne podejście, bardzo cenne. Natomiast ja też w tych swoich rozważaniach o śmierci naszych pupili idę też odrobinę dalej, krok dalej, bo naprawdę przerażające dla mnie w pewnym sensie jest to, że zwierzę, które przecież jest członkiem rodziny, które dla wielu z nas jest najbliższym towarzyszem, które jest powiernikiem naszych różnych myśli i emocji i wręcz, no, często są ludzie, którzy żyją dla tego swojego zwierzaka, że niestety w świetle przepisów prawa, no, ono jest traktowane jak odpad. Mm-hmm. Jak przedmiot do zutylizowania i wciąż nie mogę zrozumieć, dlaczego wiele dużych miast w Polsce nie decyduje się na wygospodarowanie przestrzeni na cmentarz dla zwierząt. Nawet dosłownie w ciągu ostatnich 2 czy 3 dni przy okazji tego ludzkiego święta zmarłych gdzieś trafiłam w internecie na taką dyskusję. Właśnie zostało zadane pytanie przez jeden z miejskich portali, czy w danym mieście powinien być cmentarz dla zwierząt. No i było takie, powiedzmy, głosowanie, tak, przy użyciu ikonek. Wyszło na to, że jednak większość ludzi jest za, ale naprawdę nie brakowało komentarzy pod tytułem, że, przepraszam, ale to będzie cytat, że naprawdę ludziom się coś poprzewracało pod kopułą i jak można chcieć grzebać zwierzęta. Oczywiście, że można chcieć, oczywiście, że ludzie mają, powinni mieć do tego prawo i myślę, że to, że niestety w wielu miejscach Polski najlepszym przykładem jest Kraków, tak? Ogromne miasto, które nie ma cmentarza dla zwierząt, gdzie ludzie potem tak naprawdę, żeby właśnie jakoś godnie pożegnać tego swojego pupila, to muszą kombinować i często, no, wręcz łamać prawo, żeby móc stworzyć dla niego takie, no, to ostatnie miejsce spoczynku, gdzie, no, jak wiemy, zgodnie z polskim prawem, grzebanie przecież zwierząt poza miejscami do tego wyznaczonymi jest nielegalne.
A ja znam dwie osoby, które mają urny z prochami swoich zwierząt na półce w domu.
Tak, to też jest pewna nowość, która się pojawiła. Natomiast też uważam, że warto rozmawiać również pod kątem właśnie podejścia personelu weterynaryjnego, bo ja kilkakrotnie niestety nie spotkałam się z tym sama, ale dostałam takie informacje, że w lecznicy po śmierci zwierzęcia po prostu zapytano państwa dosłownie, zabieracie z